Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś w Dobrych Książkach kolejny program z cyklu Rozczytywanie. Rozczytywać będzie profesor Dorota Kozicka, a rozczytywać będziemy dzisiaj twórczość Kazimierza Brandysa.
Dobre książki.
Dzień dobry, witam w studiu profesor Dorota Kozicka.
Dzień dobry.
Profesor Dorota Kozicka, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, szefowa Katedry Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jurorka Nagrody Gdynia, autorka licznych prac naukowych i krytyczno-literackich. Wszystkich funkcji nie zdążę wymienić. Kolejny program z cyklu Rozczytywanie. W pierwszym rozczytywaliśmy twórczość Marii Dąbrowskiej. Dziś Kazimierz Brandys i to był twój wybór. Wybrałaś książkę Wariacje pocztowe Kazimierza Brandysa. Dlaczego właśnie ta książka i dlaczego ten autor?
Widzę, że ty trzymasz w rękach zupełnie inną książkę, czyli Matkę Królów.
Matkę Królów i co ciekawe, tutaj jeszcze jest opowiadanie Jak być kochaną. Obydwa utwory zostały sfilmowane. Jak być kochaną, słynna inscenizacja Wojciecha Hasa. Niedawno dużo się o tym mówiło w związku ze śmiercią odtwórczyni głównej roli Barbary Kraftówny. I Matka Królów też głośna ekranizacja Janusza Zaorskiego, więc myślę, że dlatego te dwie książki, te dwa teksty stosunkowo niedawno zostały wznowione i przez filmy je kojarzymy. Natomiast mam wrażenie, że Wariacje pocztowe zupełnie zostały zapomniane. W dużej mierze przynajmniej przez czytelników, bo nie mówię o studentach polonistyki czy właśnie historykach literatury.
Pewnie masz rację, natomiast mnie są one najbliższe, jeśli chodzi o twórczość Kazimierza Brandysa, w takim sensie, że mam wrażenie, że i problemy, które ta książka przed nami jako czytelnikami otwiera z jednej strony, a z drugiej strony to, jak została napisana, ciągle się broni nie tylko jako świadectwo pewnych czasów, tak, ale też jako bardzo ciekawy kawałek literatury.
Może o samym pisarzu dwa słowa powiedzmy, zanim przejdziemy do książki. Kazimierz Brandys, jeden z najwybitniejszych polskich prozaików, także autor scenariuszy filmowych, współpracował między innymi z Andrzejem Wajdą, Wojciechem Jerzym Hasem, brat Mariana Brandysa, to też ważna informacja, urodził się w Łodzi w spolonizowanej rodzinie żydowskiej, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, podczas okupacji niemieckiej przebywał poza gettem na tak zwanych aryjskich papierach, po wojnie wstąpił do PPR-u, później PZPR-u, wystąpił z partii w 1966 roku, protestując przeciwko represjonowaniu Leszka Kołakowskiego. Od lat 70. związany z ruchem opozycyjnym, między innymi współredagował drugoobiegowy Zapis. Przez jakiś czas jego utwory zostały objęte zakazem druku. W latach 70. wykłada na Sorbonie literaturę słowiańską. W końcu w 1981 roku wyemigrował do Francji. No a właśnie te najsłynniejsze utwory wymienione już przeze mnie, Matka Królów, czy Jak być kochaną, Wariacje pocztowe, z kolei wybrane przez ciebie, czy Miasto niepokonane, pierwsza książka Kazimierza Brandysa, zmarł w Paryżu w roku 2000 i został pochowany na cmentarzu Père Lachaise. Czyli to jest taki autor, którego twórczość właściwie powinna nam być bardzo bliska, bo to jeszcze utwory publikowane w latach 70.
Tak, z jednej strony, z drugiej strony mówiłaś tutaj o biografii, to jest też taki autor bardzo interesujący ze względu na swoją biografię, a przede wszystkim na przynależność do partii i taką działalność związaną z organizowaniem literatury i pisaniem literatury socjalistycznej i socjalistycznej. Bardzo ciekawy bohater książki Lawina i Kamienie. Rzeczywiście ta biografia młodego pisarza zaangażowanego w budowanie nowej rzeczywistości wydaje się tutaj intrygująca czy odpychająca, w zależności od tego, z jakiej perspektywy na to popatrzymy. Co ciekawe też, jak czytałaś, on wystąpił z partii dopiero w 66 roku, nie w 55. I też ta jego twórczość jest bardzo różna. Ja mam wrażenie, jak czytałaś tę biografię, czy mówisz o pisarzu, jako takim ciekawym pisarzu, że jest takich dwóch pisarzy czasów PRL-u, kontrowersyjnych, intrygujących i trochę jakby, nie wiem, jakie dobre słowo znaleźć, bo nie walczących, tak? Nie w sensie takim walczących w naszej opinii o taki prymat. To jest Kazimierz Brandys i Jerzy Andrzejewski.
Jerzego Andrzejewskiego na pewno jeszcze w dobrych książkach i w cyklu rozczytywania omawiać będziemy.
Mam nadzieję. Od razu powiem, że mnie jest bliższy Andrzejewski, choć pamiętam jako uczennica Jana Błońskiego, że akuratnie profesor Błoński za twórczością Andrzejewskiego nie przepadał. Natomiast w tym sensie mówię o takich podobieństwach przy całej różnicy, oczywiście, bo to zawsze trzeba podkreślić, że jakby przechodzili taką drogę właśnie pisania zgodnego z ideologią, potem obaj przechodzili przez ten etap rewindykacji. Jak ty mówisz o Matce Królów, to w przypadku Andrzejewskiego mamy dwie słynne książki, ale nie on jest dzisiaj bohaterem. A potem jakby ta późniejsza twórczość jest też taką swoistą reakcją na to, co się
działo,
co się
też w Polsce.
Dzieje w późnym PRL-u.
Ja myślę, że też jeszcze nawiązując do Andrzejewskiego, będzie nam też łatwiej o nim rozmawiać, ponieważ nie tak dawno też nakładem PIW-u ukazały się jego dzieła, czterotomowe dzieła. Także myślę, że też będziemy się mogły do czegoś konkretnego odwołać, bo sądzę, że dzieła Kazimierza Brandysa już chyba od kilkunastu lat nie były wydawane. To wydanie piwowskie przed tobą, czy to, które mam z kolei ja przed sobą, właśnie Matka Królów i Jak być kochaną, to już kilkanaście lat mają.
Tak, ale mam wrażenie, że akuratnie wariacje pocztowe pojawiają się w takim kanonie literatury polskiej XX wieku. Wiem, że w kanonie polityki się pojawiły. I to też jest taka książka, bo jak mówiłam, jak robiłam to porównanie, które jak mówię, wymagałoby oczywiście takich osobnych, szczegółowych uzasadnień, to chciałam też nawiązać do tego, że i Brandys, i Kazimierz Brandys, i Jerzy Andrzejewski mają w swoim dorobku takie dzieło, taką książkę, która jest, w której zapisane jest jakby gdzieś wewnątrz, zapisana jest reakcja na to, co się zdarzyło w Polsce w drugiej połowie lat 60., czyli na te wypadki marcowe i wszystko, co się z tym wiąże. I właśnie wariacje pocztowe są taką książką pisaną z ducha tamtego czasu. Ale nie dlatego one mi się wydają świetne, że to zabierają.
Tak do tego.
Ale dlatego, że po prostu mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawa książka, która dzisiaj się również broni.
Zastanawiałam się, do czego wariacje pocztowe można by porównać. Nie tak dawno rozmawialiśmy z Andrzejem Bartem o jego książce Dybuk mniemany i też nasunęło mi się skojarzenie z René Wapli, czy z litewską autorką, ostatnio bardzo popularną w Polsce, autorką, pisarką o polskich korzeniach zresztą, Krystyną Sabauliauskaitę. Przynajmniej to odwołanie i ten styl i właśnie historia Polski opowiedziana poprzez historię rodzinną, 200 czy 300 lat historii, nawet jak w przypadku Andrzeja Barta.
Nie wiem, czy byłabym skłonna do takich porównań. Na pewno, jeśli wpisywać to w jakieś porządki, tak? To zawsze jest oczywiście obarczone jakimś nadużyciem, albo trzeba by się tłumaczyć. To z jednej strony, historycznie rzecz biorąc, trzeba by pamiętać, czy można wpisać tę książkę w taką literaturę, która odpowiada na dyskusję dotyczącą patriotyzmu, dotyczącą historii, która toczy się w latach 60. właśnie. Jak pamiętam, wówczas to był w latach 60. ważny temat, bardzo partyjnie sterowany, ale ważny intelektualnie, i tu bym widziała dwie takie książki, które przede wszystkim, które stanowią swoistą odpowiedź na tą ówczesną partyjną działalność dotyczącą patriotyzmu, medialną w jakimś tam sensie, czyli właśnie Wariacje pocztowe Kazimierza Brandysa z jednej drugiej strony i znakomitą książkę Andrzeja Kijowskiego Dziecko przez ptaka przyniesione, które są właśnie jakąś taką rozmową o tym, kim jesteśmy. Więc to by była jedna rzecz w takim porządku historycznym.
Pomyślałam, że może Kijowskiego też przypomnimy w cyklu Rozczytywanie, bo to też jest bardzo ciekawy i bardzo ważny autor. Jakiś czas temu ukazały się dzienniki jego w wydawnictwie literackim, bardzo ciekawe też.
Tak, mam wrażenie, że to też taka książka zapomniana, a zachwycająca i porażająca. Tak?
Dziecko przez ptaka przyniesione, tak, właśnie. Tak. No, myślę, że warto sięgnąć po te.
To byłaby taka jedna szufladka, o której...
Z tego czasu właśnie.
Tak. Tak. Druga rzecz to taka narzucająca się w pierwszym czytaniu, to tradycja powieści epistolarnej, w którą jednocześnie ta książka się wpisuje i nie wpisuje, tak?
Też pomyślałam o takim nurcie właśnie literatura epistolarna, ale też ten nurt taki pamiętnikarski, wspomnieniowy. Też właśnie Andrzej Bart opowiadał, że musiał się przekopać przez kilkadziesiąt jakichś właśnie dzienników wspomnień z tamtego czasu, że to była taka bardzo duża praca archiwizacyjna z jego strony, więc pomyślałam, że tutaj jednak też wspaniała, kunsztowna jest ta stylistyka, w jakiej wariacje pocztowe są napisane i ten język, który jak w przypadku Krystyny Sabaliauskaitę jest takim językiem jednak współczesnym, bo ona pisze z pozycji dzisiejszej i łatwo i lekko nam się czyta. Tutaj mam wrażenie, że ponieważ akcja książki zaczyna się w roku 1770, że on ten język stylizuje i z biegiem czasu dopasowuje styl właśnie do zmieniających się czasów. Więc to też jest ciekawe. Mam wrażenie takie.
Tak, ale tu bym powiedziała, że...
Nie jest to wpływ taki pamiętnikarski, czy tej literatury XVIII-wiecznej?
Nie. Myślę, że nie. Natomiast, i że to jest jakby na antypodach, sam Kazimierz Brandys napisał później w swoich dziennikach, że napisał wariacje pocztowe bez jednej fiszki.
O.
Więc sama widzisz, że tutaj troszkę o coś innego...
No ale mógł się naczytać wcześniej.
Oczywiście tego...
Nie dając odnośników.
Wiadomo, jak czytamy, że wykonana została tutaj ważna praca, bo... Żeby już jakby nawiązaniu do twojego pytania, ale żeby do tego dojść, to może po prostu powiedzmy, że ta powieść, wariacje pocztowe jest skomponowana w formie listów ojca do syna i syna do ojca. To znaczy ta kompozycja jest symetryczna. Syn, który odpisuje ojcu, potem staje się ojcem.
Tak, jest to naprzemienne.
Tak, i pisze do swojego syna. I ta kompozycja jest jakby symetryczna podwójnie, bo jednocześnie, i teraz mam wrażenie, że tego dotyczyło twoje pytanie, że te pary listów, czyli ojciec do syna, syn do ojca, są układane jakby pokoleniowo, prawda? No bo żeby syn stał się ojcem, to musi minąć trochę lat, to jest około 30 lat.
I chronologicznie.
Tak, i jednocześnie one jakby pisane są w takich momentach ważnych dla historii Polski. Tak? Bo jakby do tego chyba nawiązywało twoje pytanie. I w związku z tym ta praca stylizacyjna i te...
Jakieś historyczne też uwarunkowania.
To, czego dotyczą te opisy, tak? Zawsze ma w tle jakieś ważne historyczne momenty od Konfederacji Barskiej począwszy na właśnie wypadkach marcowych.
Skończywszy właściwie.
Tak, w XX wieku skończywszy, bo ostatni list jest pisany w roku 1970. W tym sensie jakby rozumiem twoje pytanie właśnie o tę historię, bo ona tutaj jest ważna. I oczywiście jest tak, jak mówisz, że te listy są stylizowane.
Też mamy właściwie 200 lat historii, od 1770
do 1970, dokładnie.
Równo.
Dokładnie tak. Z tym, że ta stylizacja to jest bardzo ciekawa rzecz, że ona jest taką stylizacją... I to jest właśnie też ciekawe w tych listach, że one nie są psychologiczne tak do końca, prawda? Że one opowiadają indywidualną historię, ale to nie jest taka stylizacja historyczna, że ktoś rzeczywiście, autor pracuje na języku epoki, pracuje, ale raczej pokazując pewne konwencje.
Czy że bardziej chodzi o pokazanie, czy pokazanie pewnej historii, tak?
Znaczy, jeżeli mówimy o stylizacji, to takiego przeciętnego stylu. Znaczy, my czytając, tak, wiemy od razu, tak, nawet gdybyśmy nie mieli daty, gdzieś tam potrafimy to
umiejscowić.
Umiejscowić, tak.
Czy
tak.
Usytuować w czasie właśnie.
Tak. I jak pytałaś właśnie o tą pracę historyczną, czy robiłaś te porównania?
Wydawać by się mogło przynajmniej, że to jest taki język epoki.
Tak, to na pewno jest język epoki i temu służy ta stylizacja. Pytanie jakby, po co to jest robione, tak? Mm-hmm. To jest ważne pytanie dotyczące całej tej powieści, tak? Że tu nie chodzi o powieść historyczną, albo może nie tylko o to chodzi, albo nie przede wszystkim o to chodzi. Czyli o zrobienie takich listów, które nam pokażą, jak to wtedy bywało. Tylko jakby cel tej powieści, to o czym ona mówi, jest zupełnie inny. I nie wiem...
Czyli tutaj mamy taki kostium, tak? Historyczny, powiedzmy. Żeby te pewne fakty, czy pewną taką ciągłość dziejową pokazać.
Tak, można by tak powiedzieć, tak? Bo jakby to nie jest taka powieść historyczna po to, żeby odtworzyć epokę.
Czy odtworzyć historię, odtworzyć pewne fakty, tak?
Tak, tylko żeby odtworzyć pewne mechanizmy, tak? Bo popatrzmy, że te listy to są, tak jak mówimy, że to są, jest list ojca do syna, syna do ojca w danym momencie. Potem jakby nie mamy całej tej wymiany jakby pozostałych listów. One są skonstruowane, prawda? To nie jest falsyfikat, że ktoś nam mówi... Tak? Jeśli szukamy powieści, tej tradycji powieści epistolarnej, to nie jest tak, że ktoś przed nami udaje, że mamy prawdziwe listy, tak? I że my je tutaj odtwarzamy. Choć taki gest wykonał Brandys, trzeba powiedzieć, na początku, kiedy ten pierwszy list pojawił się w twórczości swego czasu. Ale tak naprawdę, jak bierzemy tę powieść do ręki, to widzimy od razu, że nie chodzi tutaj o stworzenie przed nami pozoru. Tak? Te listy są zbyt groteskowe i to, co się tam opowiada, stawia w dziwnym świetle bohaterów i jakby samą sprawę, tak? Żebyśmy jakby brnęli w takie przekonanie, że to jest po prostu powieść historyczna, która nam ma otworzyć 200 lat polskiej historii.
Że coś podobnego mogłoby się w rzeczywistości wydarzyć, ale myślę, że to, o czym wspomniałaś, te absurdalne różne historie i fakty tam zaistniałe, też czynią tę powieść taką atrakcyjną. Myślę, że możemy trochę zdradzić, co tam się wydarzyło.
Nie no, to jasne, tutaj chyba o to chodzi, tak, żeby właśnie za pomocą listów, tak, czyli tej wymiany listów, czyli jak popatrzymy na powieść, tak, narrację, która toczy się w powieści, to co nam dają listy? Listy nam dają coś takiego, że w takich krótkich momentach, tak, możemy zobaczyć z takiej prywatnej perspektywy to, co się dzieje, tak, a jednocześnie w tych listach widzimy, co się dzieje w takiej szerokiej perspektywie. Tutaj następuje to zderzenie prywatności z jednej strony i tej opowieści historycznej, czyli tego, co się wydarza i na jakim tle się rysują te wydarzenia. A rzecz idzie o to, że to, co widzimy w tej wymianie listów, tak, i co jest właśnie czasem groteskowe, absurdalne albo porażające, prawda, albo niesympatyczne, niemiłe, potem jak widzimy z kolejnej wymiany listów, urasta w tej tradycji rodzinnej, w tej takiej opowieści do czegoś wspaniałego i wielkiego, tak? Czyli na przykład z tej pierwszej wymiany listów Prota Zabierskiego do syna z 1970 roku, a to jest bohater, ten syn bierze udział w Konfederacji Barskiej, tak?
Syn Jakub, tak.
Tak.
Kuba.
Tak.
Możemy zdradzić, że był uwięziony w klatce z małpą po uprowadzeniu przez Turków, tak?
Tak. I potem jakby...
I te małpy jakoś tam się też przewijają przez cały czas.
Tak, to jest jeszcze też... I generują jeszcze kolejne piętra do przemyślenia, ale my widzimy tę historię w tych spięciach listowych, widzimy, co się stało z Jakubem, tak? A potem widzimy, jak w takiej opowieści rodzinnej ten bohater, ten Jakub urasta do miana rodzinnego bohatera, tak? Który jako Polak, bohater, brał udział w Konfederacji. I właściwie wszystkie te listy służą pokazaniu tych spięć, tak? Pomiędzy tym, co było naprawdę w tej prywatnej historii i w tym, co się potem dzieje z tą prywatną historią, która przed nami w tych listach się rysuje.
Czyli pokazuje, jak rodzą się mity narodowe. w pewien sposób.
Tak, no w tym wypadku rodzinne, tak, ale w przełożeniu oczywiście narodowe.
No bo tak się tworzy właśnie w ogóle historia, tak, że tutaj takie wydarzenia śmieszne, groteskowe później urastają do rangi właśnie czegoś wyjątkowego i zresztą to też jest ciekawe, jak takie inne spojrzenia, jak to wszystko się, rzeczywiście to jest doskonałe, to miałaś rację i tutaj też wiele literaturoznawców pisze, że to jest najdoskonalsza powieść Kazimierza Brandysa, bo rzeczywiście to niezwykle kunsztowna jest konstrukcja i stylistyczna i właśnie taka znaczeniowa, że to wszystko gdzieś tam się później łączy, a też dochodzą nowe fakty i to wszystko bardzo misternie jest skonstruowane.
Tak, ale jakby z punktu widzenia takiego literaturoznawczego, to co dla mnie jest pociągające, to właśnie to i mam wrażenie, że między literaturoznawcami ta dyskusja, bo spór to może za dużo powiedziane, ale o to, czym jest ta powieść, tak? Czy jest Sylwą, czy jest powieścią epistolarną, czy jest, pojawiają się nowe, ostatnio ktoś tam pisał, że jest to antologia, tłumacząc, na czym to polega, że jakby rzeczywiście wynika to z kunsztowności tej powieści, która dla mnie składa się z takich trzech elementów, właśnie tej powieści epistolarnej i zaprzeczenia jej, powieści historycznej, która tu jest właśnie taka bardzo specyficzna, tak? Bo gdzieś oczywiście też twoje pytania do tego nawiązywały. Mamy tutaj takie uprywatnienie historii, a jednocześnie historię. I ja mam wrażenie, że tematem tej książki jest historia. Tak zresztą ona, o czym mówiłam, była na początku odbierana. O tym nie powiedziałyśmy, ale może do tego wrócimy. I trzecia rzecz, że ona jest też w jakiejś mierze powieścią metatekstową, jakby autotematyczną, prawda? Poprzez właśnie te konstrukcje, tak? Przyglądania się temu. I w tych wszystkich symetriach wydaje mi się, w poszukiwaniu jakby odpowiedzi, o czym to właściwie jest, istotny wydaje się ten ostatni list, ten pisany ze współczesności autora, tak? Przez Zyndrama w roku 1970, bo tam, jeśli mogę...
Bardzo właśnie prosimy o jakiś cytat, oczywiście.
Bo tam się pojawia taki bardzo ważny element, oprócz tego, że pojawiają się takie bardzo wyraźne znaki tego 68 roku, choć oczywiście mowa jest o języku ezopowym, jak wiadomo, jest cenzura i tak dalej, ale mamy takie echa, że są tacy, którzy musieli wyjechać, tak, że tu został po kimś pies, to jest jedna rzecz, ale druga kwestia to tam jest jedna z takich ważnych scen, kiedy ten ojciec piszący do syna, który wyjechał, którego nie ma, to też jest bardzo interesujące. Idąc, widzi nagrywanie filmu o II wojnie i pojawia się takie odniesienia do tego, czym jest historia, jak mówić o historii, jak przywoływać te fakty. I ten ojciec pisze w taki sposób. Ja stoję z Ezrą, czyli z psem, milicjant mówi, odsunąć się proszę. Przecież historii nie tworzy się po amatorsku. W dzieciństwie słuchali bajki o smoku pożerającymi ludzi i teraz robią z niej western. Więc jak powstaje historia, myślę? Czy muszą, aby powstała, wpierw wymrzeć świadkowie? Tak? Jakby mamy tutaj ten rodzaj manipulacji, którą się wykonuje, kiedy się mówi o jakichś faktach historycznych. I Zyndram pisze, chciałem mu wyjaśnić pewną manipulację. Przeszłość się dziedziczy w postaci wspólnej nieprawdy dla powszechnego użytku. Gdzieś teraz, jakby idąc tym tropem Zyndrama, możemy się przyglądać tym wszystkim opowieściom, tak? Czemuś to uczynienie bohatera z członków rodziny służy.
Myślę, że to bardzo aktualna książka jest dziś w sytuacji wojny w Ukrainie, że właśnie te wszystkie mechanizmy, powiedzmy, i władzy, i historii tutaj też w jakiś sposób są pokazane przez te właśnie historie rodzinne i listy. Tak mi się wydaje, że to możemy na różnych poziomach bardzo tę książkę czytać.
Tak, ale ja raczej myślałam, skoro już poruszasz ten temat, raczej myślałam sobie o tym, że może niezręcznie jest dzisiaj mówić o tej książce, w tych okolicznościach, o których mówimy, o języku, bo mnie się wydaje, że teraz, ale może się mylę. Nie?
Czyli jest to historia Polski, ale ta historia Polski też jest na jakimś tle, myślę, szerszym jednak osadzona.
Tak, z tym, że
jakby to jest teraz... taka też uniwersalna historia. Chociażby poprzez to zacytowane przez ciebie zdanie w tym momencie.
Tak, tak. Z tym, że jakby jeżeli myślimy o języku, jeżeli myślimy o narracjach, które się tworzy, to mam wrażenie, że teraz jesteśmy w czasie, w którym chyba raczej podziwiamy, w każdym razie ja, tak, to w jaki sposób poprzez narrację, poprzez język Ukraińcy potrafią zbudować taką wspólnotę walki. I trudno tego nie szanować. Brandys, mam wrażenie, pokazuje to z trochę innej strony, tak? Czyli jakby tu mamy tę drugą stronę, którą obserwujemy, czyli to, w jaki sposób potem się wykorzystuje, tak? Tę przeszłość do tego, żeby budować narrację wspólnotową, tak? Czyli jakby zakłamuje się pewne fakty, tak? Pewne rzeczy po to, żeby jakby zbudować wspólną historię, tak? I trzeba to widzieć, oczywiście, znaczy można to widzieć szerzej, to jest zaleta tej książki w kategoriach. Mam wrażenie, że wspaniale by się mówiło o tej książce, no nie wiem, miesiąc temu, tak? Kiedy byśmy to wpisywali.
Bylibyśmy jeszcze przed wojną.
Takie polityczne narracje, prawda? Budowania bohaterów, tak? Wpajania nam pewnych historii, a przykładów takich politycznych z ostatnich czasów nie brakuje.
No ale to jest też książka o wojnie, o wojnach różnych.
Mi się wydaje, że raczej nie, że to jest jakby jednak książka, czy że to jest tutaj ewidentnie zrobione w ten sposób, że ci Zabierscy, tak, ten ród Zabierskich, że to jest opowieść o rodzinie, takiej tradycyjnej, inteligenckiej, polskiej, tak, mówię tutaj o
szlacheckiej rodzinie.
Wywodzącej się właśnie z tej sarmackiej tradycji. Jest to ewidentnie męskocentryczna
opowieść.
Nie ma tutaj w ogóle kobiet.
I właściwie nawet nie ma mowy o kobietach, czy jakoś tak epizodycznie te kobiety się pojawiają.
One są tam w tle, tam, że matka cię pozdrawia, tak. Pisze Prot, tak?
Potem... Ale nic o tej matce nie wiemy. Tak,
ona jest ewidentnie męskocentryczna. Zresztą kiedyś Inga Iwasiu wpisała o tym, że to też jest zresztą ciekawe i świadczy, mam wrażenie, bardzo o żywotności tej powieści. Znaczy dwie rzeczy. Przepraszam za tok dygresyjny. Że,
no taki charakter naszego programu oczywiście.
Że po pierwsze jest to kuszące dla różnych badaczy i autorów, żeby dopisywać kolejne listy. I takie się zdarzają, czyli jaka
byłaby... Możemy iść tak...
Możemy sobie wyobrażać...
Dalej, tak, lata 80., tak, 90. po dzisiejszy
jakby
czas.
Co odpisałby, prawda, syn? Mhm. I co pisałby, gdyby został ojcem? To z jednej strony, a z drugiej...
Prawda, że aż ciekawe, że ktoś się nie pokusił o kontynuację tych
pokusił
wariacji.
Pokusił się. W sensie kolejnych listów, tak. Mhm. Były takie. Natomiast Inga Iwasiów zaproponowała jakby jeszcze inny rodzaj dopisków, czyli tego, że można by było stworzyć taką wymianę listów linią kobiecą z tego czasu.
Ich partnerek.
I wtedy te szaleństwa męskie, tak, byłyby skontrowane właśnie tymi zapiskami dziennikowymi, zwyczajnymi, codziennymi, bardziej racjonalnymi, jak się wydaje z takiej perspektywy kobiecej, zapisami.
No to właśnie dla mnie ta kobieca, trochę taka herstoria, to jest właśnie książka, czy ten cykl, ta tetralogia Krystyny Sabauliauskaj. To tylko oczywiście dotyczy to innych bohaterów i dotyczy to też obszaru Litwy. Natomiast w Polsce chyba nikt takiej herstorii nie napisał, oprócz tego, że Inga Iwasiów miała taki pomysł. Bo to rzeczywiście jest ciekawe, żeby w coś takiego może stworzyć.
W takiej koncepcji 200 lat to nie wiem, nic nie przychodzi mi teraz do głowy, ale pomysł na pokazywanie historii z perspektywy kobiecej, taki feministyczny, oczywiście jest realizowany, by przypomnieć chociażby te trylogie Ingi Iwasiów, czyli Bambino, tak, i Ku słońcu, te kolejne powieści. Przecież Bambino jest taką opowieścią, już daleko odchodzimy w tych dygresjach, ale jest opowieścią...
No to też chodzi o to, żeby pokazać, jak jak taka klasyka właśnie działa też, jak oddziaływuje na to, co się dzisiaj pisze.
Tak, ale właśnie jeżeli pytasz o taką historię, no to Bambino jest opowieścią o historii Szczecina, prawda, powojennego i w ogóle takich powojennych losów właśnie z perspektywy her story, z perspektywy tej małej kobiecej historii, nie tych wielkich męskich wydarzeń. Uważam, że jest to jedna z najciekawszych powieści o czasach PRL-u, tak?
Sięgnijmy w takim razie jeszcze dodatkowo po Bambino, Ingi i Wasiów. A jakie były kontynuacje? Bo to jestem ciekawa, że powiedziałeś, że powstawały te kolejne listy.
To znaczy takie poszczególne listy.
Dotyczące tych wariacji pocztowych.
To znaczy nie to, że powstawały książki. Tak? Mm-hmm. Bo nie to powiedziałam, tylko że niektórzy się kusili o dopisywanie listów. Pamiętam, nie mam tego na świeżo, że chyba Tadeusz Zieliński napisał taki list, ale też mam takie doświadczenia ze studentami, że jak czytamy, to oni mają ochotę napisać taki list od siebie, tak? Co oznacza, że
to działa.
Że ta powieść jakby działa na wyobraźnię. Ale wtedy też widać, mam wrażenie, to już jest taka moja obserwacja, że to nie jest taka prosta sprawa, tak? Napisać w prywatnym liście tak, żeby to odbijało, tak? Pewne istotne kwestie historyczne. Ale chciałam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, jakby się przyglądać, tak? Bo to, co jest ciekawe, to co ta powieść ze sobą niesie, to też przyglądanie się nie tylko temu, w jaki sposób się ta historia rodzinna tworzy, a w domyśle historia, tak, narodu.
No, historia Polski oczywiście.
Ale też jakby kim ten bohater każdorazowo jest, tak?
No
to jest taki
to jest
dziwny,
też ciekawe.
Prawda? Mhm. Bo to są tacy dziwni bohaterowie, ci synowie, tak, których tworzą okoliczności tak naprawdę. Mamy tutaj wiele ciekawych aspektów. Po pierwsze to, że przez długi czas ta wymiana korespondencji, którą obserwujemy, odbywa się na tej zasadzie, że jest ta ojcowizna, tak? Czyli ta wieś szymowizna, w której jest ojciec.
Która jest takim punktem centralnym, skąd pisane są właśnie przez ojców do synów te listy.
Dokładnie, czyli takim punktem odniesienia dla całego świata mm-hmm. jest ta ojcowizna, a synowie są zazwyczaj w świecie, prawda?
Tak, za granicą.
Mm-hmm. Bo jakieś ruchy wojenne, okoliczności,
gdzieś
prawda?
Tam rzuciły
powstanie,
ich.
Mm-hmm. emigracja po powstaniu listopadowym, Syberia, prawda? Powstanie styczniowe, wojny napoleońskie, prawda? Te wszystkie rzeczy. I teraz jakby następuje każdorazowo takie zderzenie, tak? Tego, co zadomowione, tego, co znane, tego horyzontu całego świata, który jest, jakby wychodzi z tej szumowizny, z tym, co przynosi to bycie gdzieś tam, tak? To nowe, czyli właśnie małpy w pierwszym liście, tak? Ale też taka perspektywa właśnie emigracyjna, jakby zupełnie innego i innych światów i innego podejścia do życia.
Musimy chyba też o tej nodze wspomnieć, bo tutaj to też jest dosyć znany fakt, że jeden z bohaterów podczas wojny napoleońskiej właśnie zjadł swoją obciętą wcześniej nogę i to wokół tej właśnie nogi i tego faktu, bo on chce uzyskać jakby odpuszczenie tego grzechu, co nie, okazuje się, że nie jest takie łatwe, więc to też pokazuje, jakie tutaj mamy dziwne zdarzenia.
Tak, i to jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony straszne. Też wiemy, że on też się staje tym bohaterem rodzinnym, który walczył w wojnie napoleońskiej, że jakby każą mu zapomnieć, prawda, o tym, co się zdarzyło, a oczczywiście możemy na to patrzeć jako na straszne doświadczenie, prawda?
Oczywiście,
głodu,
oczywiście,
wojny, bo to jest
tak,
jakby ten odwrót.
Traumatyczne bardzo.
Odwrót wojsk napoleońskich. Ale mam wrażenie, że to służy też, te wydarzenia służą temu, żeby, czy powodują, że tak naprawdę mamy w tej powieści takie trzy czasy. Tak? Mamy ten czas egzystencjalny, tak? Tego domu, ten, który się ujawnia w tej prywatnej korespondencji. Mamy ten czas historyczny tych poszczególnych wydarzeń, ale mamy też trochę takiego czasu, nie wiem, kosmicznego, tak? Czegoś jakby jest coś takiego też w tych opowieściach, już od tej pierwszej opowieści, że jakby dotykamy takiego właśnie zderzenia z tego, co ludzkie i tego, co jakby wykracza poza ten wymiar. Można to traktować poważnie, można to traktować też groteskowo, bo ta powieść oczywiście temu sprzyja. I to się pojawia już w pierwszej opowieści, tak? W tej może takiej najśmieszniejszej, w sensie stylizacyjnym, językowym, kiedy ten Prot Zabierski pisze do swego Jakuba i kiedy opowiada mu o bólu zęba, prawda? Czyli o diable, tak? Który wszedł mu w ten ząb.
To jest też fantastyczna historia.
Tak, tak i to...
Wciągająca od razu ta książka.
I tu mamy taki fragment. Zda mu się w trafunkach, że owo mamidło wszelkie odmienienie zaprawdę w człowieku jest i wcale on sam nie wie, co materią jego stanowi. I potem to się jakby ciągle powtarza. Niektórzy nawet myślą, że czy uważają zbadacze, że to stanowi motyw przewodni całego utworu. To jakby to coś, tak, co nas przekracza, co dla Prota jest diabłem, tak, dla, tak jak mówiłaś o tej nodze, prawda, dla, to chyba był Seweryn, tak, jeśli dobrze...
Seweryn.
Tak, dla Seweryna jest takim problemem moralnym, że on pisze do papieża, żeby mu dał dyspensę na to co
to tak, bo ciekawe, że ci księża poszczególni właściwie nie wiedzą, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech, jak mają się wobec tego zachować, to jest też ciekawe.
Tak, tak, ale właśnie to jest tak, że jakby to coś, co przekracza ten horyzont, to wyobrażenie, cały czas w tych historiach się pojawia, tak? W każdej z tych opowieści. To będzie miało różny wymiar, prawda? Ale to jest takie istotne przekroczenie tego, co swojskie, tak? I tutaj trochę ta wspólnota, czyli to, co zawsze, bo to też jest tak, że ojciec zawsze reprezentuje to, co uznane przez wspólnotę, tak? Nawet ten ojciec, który wcześniej był synem, który doznał tego przekroczenia. Tak? To też jakby pokazuje takie mechanizmy dyscyplinujące. I to też jest bardzo, bardzo interesujące w tej opowieści.
Ja myślę, że państwo chyba już bardzo są zachęceni do rozczytywania Kazimierza Brandysa i wariacji pocztowych, bo już tutaj sporo takich tropów zostało podpowiedziane. Bardzo ważna książka. Czy możemy uznać wariacje pocztowe Kazimierza Brandysa za jedną z najważniejszych książek XX wieku, za taką właśnie lekturę kanoniczną?
Nie wiem, czy aż tak bym chciała to szufladkować czy definiować, tak? Ale jeśli wracać do literatury polskiej XX wieku, a wracać, tak? To wydaje mi się, to wariacje pocztowe wydają mi się jedną z ciekawszych książek. Tym bardziej, że też jakby na czasie dzisiaj, że one dość ciekawie pokazują to, z czym się mierzymy, czyli taką obecność legendy romantycznej, bo jeżeli mówimy o kanonie, jeżeli użyłaś słowa kanoniczny, tak? Przepraszam za tą rozbiórkę.
No ale też wspomniałeś wcześniej, że na przykład w kanonie polityki się ta książka ukazała.
Tak, ale to w odpowiedzi oczywiście...
W tworzeniu takich kanonów.
Tak, w odpowiedzi na to, że jakby jakoś tam jest obecna, ale mnie się to słowo kanoniczny, którego użyłaś, podoba o tyle, że tu bym się zgodziła z Przemysławem Czaplińskim, który kiedyś pisał o tym, że w Polsce to, co kanoniczne, jest romantyczno-realistyczne. To znaczy, że jak myślimy o czymś kanonicznym, jeśli chodzi o kulturę i literaturę, to myślimy w takich kategoriach jakby z jednej strony romantycznych, czyli takiego paradygmatu romantycznego, czyli tej wspólnoty, tak? Czyli literatury, która nam mówi o naszej wspólnocie narodowej, a jednocześnie realistycznym, w sensie, że pokaże nam to w taki właśnie, jak powieść realistyczna, prawda? W przeźroczysty sposób, jakby kim my jesteśmy jako wspólnota. Mam wrażenie, że wariacje pocztowe świetnie grają, tak, z tym takim wyobrażeniem i świetnie też grają z tą naszą taką romantyczną legendą. Kiedy mówiliśmy po roku 89 za Marią Janion, oczywiście powtarzając to, że skończył się ten paradygmat romantyczny, czyli to myślenie o tym, że literatura, ta wspólna jakaś taka narracja jednoczy naszą wspólnotę, tak? I ona nam pozwoliła uzyskać niepodległość i że teraz już każdy indywidualnie w tych nowych porządkach będzie pracował i że to wymaga innej literatury. I kiedy mówimy o powrocie tego paradygmatu romantycznego po tragedii smoleńskiej, tak? W kulturze, literaturze. To mam wrażenie, że wariacje pocztowe też są tutaj ciekawe, bo jeśli patrzeć przez pryzmat tego ostatniego listu, właśnie tego Zyndrama, tego, który mówi o tym fałszowaniu, to jest to opowieść, która zrywa z tym paradygmatem bardzo wyraźnie.
czytajmy wariacje pocztowe Kazimierza Brandysa. Dziś opowiadała o nich profesor Dorota Kozicka. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.